Kiedy modliłem się o to, czym się podzielić z Kościołem tutaj z Wami dzisiaj, przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Po pierwsze, moc ziarna i po drugie, wyznawanie grzechów. Dwie rzeczy, które gdzieś tam cały czas we mnie tętniły. I chciałbym, żebyśmy zaczęli dzisiejsze rozważanie od pierwszego rozdziału Ewangelii Marka, wersety 14 i 15. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelię. Pomódlmy się. Mój Panie, dociera do mnie czasem, Panie. I tak, kiedy myślę o tym właśnie, o tych słowach, które rozważam od kilku dni, to myślę sobie, Panie, jak bardzo często nie zdaję sobie sprawy, z jak potężnymi rzeczami dajesz nam obcować, z jak wielkimi rzeczami mamy do czynienia, kiedy myślimy o Tobie, Twoim panowaniu, Twoim królestwie. Panie mój, modlę się, abyś przez te rozważania uwielbił siebie, Boże mój. Żebyś nas nie pozostawił właśnie nieprzemienionymi. Amen. Królestwo Boże. Pełni się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, głosi Jezus. To jest podsumowanie Jego zwiastowania całego. Bardzo podobne rzeczy głosił też Jan Chrzciciel. I w związku z tym, że przyszło Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, Jezus mówi. Królestwo Boże jest potężne i nie pozostawi Ciebie bez zmiany. Człowiek, który zaczyna doświadczać rzeczywistości Królestwa Bożego, nie może pozostać bez zmiany i musi stale, cały czas doświadczyć transformacji. Królestwo Boże rozumiem jako panowanie Jezusa Chrystusa w życiu człowieka. Panowanie Jezusa Chrystusa w życiu grupy ludzi. Panowanie Jezusa Chrystusa w życiu społeczeństwa całego. Królestwo Boże bowiem rozrasta się od najmniejszej rzeczy aż do największych całych struktur, organizmów. Królestwo Boże jest potężne, nie zostawi Ciebie bez zmiany. Kiedy myślę o tym, próbowałem sobie jakoś tak pomyśleć nad jakimś zobrazowaniem tego. Przypomniał mi się film Władca Pierścieni. W zasadzie książka, ale ja tak naprawdę nie czytałem książki, znam tylko film. I dla tych z Was, którzy może są tacy tutaj, którzy nie mieli do czynienia z tym, powiem tylko wkrótce, że historia opowiada o pewnym, no, rzeczywistości, o pewnym świecie, który nie jest taki w pełni realny. Jest to świat fantazji, tak? Świat fantastyki. I żyje w tym świecie, jest królestwo, w którym kilka różnych królestw, w którym jest w miarę spokojnie i jest jedno potężne, które rośnie w siłę i próbuje ciemność i zło wprowadzić do pozostałych królestw, dominując. Jest jedna rzecz, która może powstrzymać rozwój tego królestwa, to jest zniszczenie pierścienia, który ma niesamowitą moc, potrafi wpływać na ludzi i przemieniać ich w żądnych władzy, żądnych zniszczenia innych. I taka ciekawa historia, ona się zaczyna toczyć, kiedy ten główny bohater Frodo zdobywa ten pierścień i jest na tyle czystego serca istotą, jest taką istotą czystego serca, że jako jedyny próbuje opierać się moc tego pierścienia i razem z grupą przyjaciół wyruszają w podróż, aby dotrzeć do jedynego miejsca, gdzie ten pierścień może być zniszczony, aby położyć kres złu, które się ma ponoszyć. I co ciekawe jest, Frodo jest malutki, Frodo jest w zasadzie niegroźny. Ale jako jedyny jest zdolny, by oprzeć się władzy tego pierścienia w jakimś stopniu. Walczy z tym, potrafi się temu opierać. I drużyna, ekipa, która zaczyna go otaczać, to są potężni wojownicy. Rozpoczyna się wielka wyprawa i w trakcie tej wyprawy Frodo z tym malutkim pierścieniem idzie i przeżywają niesamowite przygody. Ten pierścień cały czas na niego wpływa i on musi cały czas przez przeciwności się ocierać. I w końcu, kiedy tak naprawdę jego misja dobiega końca, już nie jest takim samym malutkim Frodem, który był, ale jest kimś o przemienionym charakterze. Kimś, kto jest niesamowicie dzielny, kimś, kto odkrył wielką moc, jaka była w tej małej rzeczy, którą próbował zrealizować, tej misji w zasadzie, którą próbował zrealizować, kiedy poszedł rzucić ten pierścień. Maleńka rzecz, pozornie maleńka, ale z wielką mocą. To tak jakby dziecko miało wziąć w rękę potężny jakiś karabin. Nie bardzo po prostu to dziecko zdaje sobie sprawę z tego, z czym ma do czynienia. A potężne może to wywołać skutki. I chociaż te obrazy wydają się dosyć groźne, wydaje mi się, że często zapominamy o tym, że Królestwo Boże jest potężną siłą. Panowanie Jezusa Chrystusa ma ogromny potencjał i potrafi zmienić życie ludzi. Zobaczmy, kiedy mówimy o Królestwie Bożym, Jezus uczył na ten temat. Jedno z podobieństw znajdziemy w 4 rozdziale Ewangelii Marka. Tam patrzymy 26 werset. Od 26 wersetu czytając, widzimy tam takie słowa, Jezus mówi. Tak jest z Królestwem Bożym jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. I mówił, do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzy i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. Jest coś potężnego w ziarenku. Przed zgromadzeniem zjadłem jabłko i tam były nasiona. Mam tutaj takie nasionko. Jabłka. Ja nie jestem biologiem, ale z tego, co mi wszyscy mówili zawsze, to z tych te nasionka są kolejnym drzewem. To jest potencjał dla kolejnego wielkiego drzewa. To jedno ziarenko jest takie malutkie. Nawet go pewnie nie widzicie za bardzo, jakie trzymam tutaj w palcach. Ale jest w nim życie. To jest jedno małe ziarenko, ale może z tego wyrosnąć wielkie drzewo. Kiedyś czytałem, że z jednego kłosa zboża, jednego kłosa pszenicy, jeżeli pozostawi, jeżeli ono miałoby wszystkie warunki do tego, aby każde, żeby mogło się normalnie rozwijać i każde nasiono, które w nim jest, mogło spokojnie być rozsiane i później kolejne wyrastają i kolejne. I tak pozostawione, żeby mogło się rozwijać przez 8 lat, to było zboże, które by z tego wyrosło, mogłoby wyżywić całą planetę przez cały jeden rok. Nie wiem, nie znam się na tym tak bardzo, ale czytałem takie rzeczy i po prostu na mnie to robi wrażenie. Jak potężna jest moc w maleńkim ziarnie. Jak potężne rzeczy są zawarte w tym małym czymś. Jak to się dzieje? Nie wiem, ziarno wpada do ziemi i tam obumiera, albo można powiedzieć otwiera się i wydostaje się z niego coś, co rodzi kolejne ziarenka. Nowe życie, zupełnie coś innego. To maleńkie ziarenko może dać wiele szczęścia wielu ludziom. I to ziarenko to jest Chrystus w nas. To ziarenko to jest życie Chrystusa. Zalążek Królestwa Bożego w każdym, kto przyjmie je do swojego serca. Kiedy myślę o tym ziarenku, to myślę o ludziach, których spotkałem w swoim życiu. Kiedy myślę o tym ziarenku, to myślę o tym, jak wyglądało ich życie, jak wyglądała ich przemiana i wzrost. Kiedy myślę o tym ziarenku, staje przed moimi oczami chociażby Paweł, młody chłopak, który pamiętam, jaki był, kiedy go poznawałem. Pełen pytań, wątpliwości, trochę zamieszany, ale już inny niż wcześniej. Kiedy był nastolatkiem zbuntowanym, ciągle w jakieś kłopoty się wdawał, w jakieś bójki, nie potrafił normalnie prowadzić żadnych takich relacji międzyludzkich, nie potrafił dbać o to, żeby z ludźmi funkcjonować normalnie. Ale potem doświadczył jakiejś choroby, trafił do szpitala, tam usłyszał od kogoś, że Jezus cię kocha. Że Jezus umarł za ciebie. I on zaczął się modlić, myśleć, jaki Jezus, jak to umarł, o co chodzi w ogóle. I zaczął zwracać się do tego Chrystusa i szukać u Niego pomocy. Życie Chrystusa zaczęło w nim kiełkować. Zostało w nim zasiane. I miałem możliwość oglądać Jego wzrost. Miałem możliwość oglądać Jego przemianę. Pamiętam, jak siedziałem z Nim w samochodzie i mówiłem Mu, on był załamany, bo po prostu szkoła mu się, jedną szkołę zaczynał, drugą szkołę zaczynał, w końcu w wieczorówce wylądował. Po prostu nic mu się nie układało. Życie w Chrystusie już w nim było, ale nic mu po prostu nie potrafił się tego poukładać. To ciężkie rzeczy. Ale ja mu mówiłem, Paweł, ja wierzę, że ty zdasz maturę, ja wierzę, że ty spokojnie jeszcze poukładasz sobie życie, zobaczysz, jak Bóg ciebie użyje. Bo jest w sobie życie Chrystusa. I dzisiaj Paweł jest jednym z lepszych studentów Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Najlepszej szkoły psychologii w tym kraju. Według wielu. I Paweł przygotowuje się do tego, aby być kimś, kto będzie pomagać innym ludziom. Który służy innym. Który będzie pomagać ludziom budować zdrowe relacje z innymi ludźmi. Jest też jednym z liderów młodzieżowych tam, czy nawet jakimś pastorem młodzieżowym, już to taka tytulatura już nie ma znaczenia, w jednym z najprężniej rozwijających się kościołów w Warszawie. Widziałem go, jak był kimś, kto miał w sobie tylko to nasionko, a cała reszta zewnętrzna po prostu nie wierzyła w potencjał tego. Dziś jest kimś innym, jest w innym miejscu, ponieważ było w nim życie Chrystusa. Kiedy myślę o tym ziarenku, myślę o Kasi, która przeżywała różne depresje, załamania psychiczne i chodziła do lekarzy, którzy przepisywali jej różne lekarstwa, które miały jej pomóc. Która poznała Chrystusa Jej życie się przemieniło, ponieważ uwierzyła w Ewangelię i to, że Jezus, kiedy stanie się jej Panem, to wszystko się zmieni i rzeczywiście się zmieniło. Widziałem jej wzrost. Widziałem, jak miałem możliwość oglądać to, podlewać, spotykać się z nią razem z moją żoną i po prostu oglądać to, jak ona się rozwija i po prostu byłem w szoku, bo nie wiedziałem, jak to możliwe, jak niesamowicie w człowieku pewne rzeczy się dzieją. Bo jak jest napisane, rolnik sieje, nasienie kiełkuje, wzrasta, a on coś nie wie jak. A coś nie wie jak. To jest życie, które jest w nasieniu. To jest życie, które jest w Ewangelii. To jest życie Królestwa Bożego, które zaczyna działać w tobie, kiedy ty mówisz, Jezu, ja już nie chcę po swojemu, bądź moim Panem. I kiedy myślę o tym ziarenku, myślę też na przykład o naszej małej wspólnocie, w której jesteśmy częścią teraz z moją żoną. 7 osób. Niewiele. Ale wiemy, że żyjąc dla Jezusa i z Jezusem z dnia na dzień, dzieląc się Nim z pojedynczymi osobami, będziemy osoba po osobie pomagać kolejnym zdobywać to ziarno, przyjmować do siebie i tak, żeby doświadczali przemiany i poddawali swoje życie panowaniu Jezusa Chrystusa. Król będzie odbierał sobie chwałę w życiu poszczególnych ludzi. Osoba po osobie. Ale myślimy też o tym, że jak osoba po osobie będzie się zmieniać, nie pozostanie to bez wpływu na osiedle, na którym żyjemy i funkcjonujemy. Osiedle będzie przemienione. I myślę, że nie tylko osiedle, ale wierzymy i mamy już to w sercu i modlimy się o całe miasto, osiedle po osiedlu będzie się zmieniało, bo kolejne osoby będą doświadczać życia Chrystusa, ponieważ będziemy dzielić się tą Ewangelią, będziemy zasiewać kolejne ziarno Królestwa Bożego, życie przekazywać dalej. I mam nadzieję, że za 10 lat, jak się spotkamy, opowiem wam o tym, o tych ludziach, których już spotykamy i opowiem wam o tym, jak zmienia się życie ludzi, zmienia się Olsztyn przez wierność zasiewania ziaren Królestwa Bożego w życiu, w sercach ludzi. I kiedy myślę o tym ziarenku i panowaniu Jezusa w życiu jednego człowieka, o Królestwie Bożym, w którym funkcjonuje jeden człowiek, myślę o zebranych tutaj i o Giżycku i o tym, że wystarczy jedna osoba tutaj, która otworzy się i podzieli się tym życiem Chrystusowym z inną, drugą osobą w Giżycku i uruchomi to proces pomnażania, który zmieni Giżycko. Wystarczy jedna osoba, wystarczysz ty z takim ziarenkiem malutkim, z tym, że twoje życie będzie przemienione, bo będzie poddane Chrystusowi i powiesz drugiemu i powiesz mu, Jezus jest Panem, oddaj mu życie i będziesz żyć dla Niego i ta druga osoba, będziesz widzieć, jak to się przemienia, a przez tę osobę może wiele osób doświadczyć błogosławieństw. Wiem, że Paweł i Kasia były kluczowymi osobami w życiu wielu ludzi. Widziałem to, oglądaliśmy to. I wierzę, że wpływ, jaki mają na kolejnych, jest potężny. My mogliśmy tylko to oglądać i tak naprawdę byliśmy w szoku. Ale zasiewaliśmy dalej, podlewaliśmy i spotykaliśmy się z nimi. I wiele ludzi innych też miało na to wpływ. Bo to jest panowanie Chrystusa. Ale my mogliśmy to oglądać. Wystarczy jedna osoba. Chrystus w nas. Nadzieja chwały. Chrystus w tobie. Czy wierzysz w to? Czy chciałbyś to oglądać? Czy chciałbyś być tą jedną osobą, która właśnie zetknie się z tym kimś innym, zacznie się modlić o kogoś, zacznie się z nim spotykać, przekazywać ziarno Ewangelii, dzielić się, modlić się dalej, kochać tą osobę będziesz i to może okazać się, że to będzie kluczowa osoba, która otworzy drzwi na głoszenie Ewangelii do kolejnych. jedna osoba po drugiej i Giżycko będzie doświadczać przemiany, dalszej przemiany. Myślę, że gdybyś nie chciał, gdybyś nie chciała być tą osobą, to pewnie sam potrzebujesz doświadczyć życia Chrystusa w sobie. I jeśli nie chciałabyś być tą osobą, to być może ciebie tutaj by nie było prawdopodobnie. Problem jest w tym, że chcemy takich rzeczy, ale nie chcemy się zmienić. Problem jest w tym, że chcemy wysłuchanych modlitw. Chcemy modlić się i chcemy widzieć, jak Bóg ich wysłuchuje. Chcemy, aby ludzie się nawracali. Chcemy, nawet żeby słyszeli o Chrystusie. Chcemy nawet, żeby nas w tym używał. Ale nie chcemy się zmienić. Nie jesteśmy gotowi do tego, aby się zmienić. Żeby zmienić swoje życie. Bo kiedy faktycznie zaczynamy się modlić i rozmawiać, Boże, pokaż nam, co dalej. Co mam zrobić, żeby móc być użytecznym. Do tego Cię przeznaczył Bóg, chciałbym tylko powiedzieć. Że to jest właśnie to, po co Jezus Chrystus wszedł na ziemię. I to jest to, po co my jesteśmy tu na ziemi. Po to chrześcijanie istnieją. Żeby móc te ziarno Ewangelii przekazywać dalej. Dzielić się tym życiem. Żyć tym przemienionym życiem i dzielić się między innymi. Chcę powiedzieć, że jeżeli zaczniesz się modlić, albo może już się modlisz, albo modliłaś o to i Bóg pokazuje pewne rzeczy, to bardzo często okazuje się, że trzeba byłoby zmienić sposób funkcjonowania swojego. Okazuje się, że trzeba byłoby porzucić pewne nawyki. Nie grzeszne. Takie zwykłe. Takie normalne. Po prostu twój sposób życia. Coś, co byś nazwał, no taki jest. No, taka normalna rzecz. Naprawdę. Normalne rzeczy, które nie są złe. To nie jest grzech. Ale trzeba byłoby to zmienić. Ze względu na to, żeby to... Bo to, tego wymaga przekazywania Ewangelii innym ludziom. Tego wymaga miłość do innego człowieka. Trzeba byłoby inaczej funkcjonować. Trzeba było zmienić swoje życie. Może poprzestawić trochę priorytety. Może zmienić pracę albo miejsce zamieszkania. To już są grube rzeczy. Ale myślę, że zaczynając od najprostszych małych spraw, zacznij zadawać Bogu pytanie, co mam zrobić, aby móc być tym ziarenkiem, które przekazuje i dbać o to kolejne, żeby kiełkowało, wzrastało. I zacznie się ten proces, ale zaczniesz widzieć, że to wymaga zmian. I dlatego Jezus mówi w innym miejscu, jeśli ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarenkiem zostaje. Jeśli jednak obumrze, obfity owoc wydaje. Tak było z Chrystusem. On faktycznie umarł. I to stało się, dało życie wielu. Ale tak samo my wchodzimy w ślady Chrystusa i też możemy to oglądać. Jeżeli nie obumrzemy, jeżeli nie otworzymy się i nie pozwolimy życiu Chrystusowemu, żeby w nas się ujawniało, żebyśmy dzielili się tym, to pojedyncze ziarno zostanie. Ale jeśli obumrze, obfity owoc wyda. To nie jest pytanie czy, to jest kwestia tego kiedy. Tak będzie. Dlatego właśnie Jezus mówi, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelii, ponieważ Królestwo Boże przychodzi i chcesz Mu się poddać, w pełni to zaczynasz doświadczać tego, że trzeba zmieniać się. Nie możesz pozostać takim samym. Musi nastąpić zmiana. Biblia tę prawdę o umieraniu dla siebie, o umieraniu tego ziarna nazywa upamiętaniem. Upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. Upamiętanie dotyka trzech sfer naszego życia. Po pierwsze, dotyka naszego umysłu. Po drugie, dotyka naszych ust. A po trzecie, dotyka naszych rąk. Dotyka umysłu, ponieważ, czy umysłu, czy inaczej serca, bo to, co w Biblii nazywane było sercem, my dzisiaj utożsamiamy z umysłem. Dotyka naszego umysłu, bo zmieniasz swoje myślenie o sobie i o Bogu, bo na poziomie serca podejmujesz decyzję i zmienia się w tobie przekonanie i postanowienie o tym, że Jezus jest Panem, więc moje priorytety będą inaczej wyglądać. Jezus jest Panem, więc zmieniają się moje ambicje. Jezus jest Panem i nic nie może już być takie samo, jak było. Po drugie, dotyka ust, ponieważ zaczynajemy wyznawać nasze grzechy i zrywać ze złymi nawykami. Kiedy mistrz głoszenia upamiętania, Jan Chrzciciel, wzywał ludzi do upamiętania, oni przychodzili do niego i wyznając swoje grzechy, dawali się ochrzcić. Wyznając swoje grzechy. Ktoś by mógł zapytać, ale po co? Przecież to wystarczy na poziomie serca. Nie. Wyznawanie grzechów jest bardzo ważną częścią tego procesu przemiany. Jeżeli chcemy doświadczać przemiany, musimy nazwać grzech grzechem w swoim życiu. Musimy nazwać rzeczy, które nam przeszkadzają, które wymagają zmiany po imieniu i musimy zacząć po prostu o tym mówić otwarcie sobie i Bogu i innym ludziom też. Pokuta to jest upamiętanie, to jest coś bardzo konkretnego. To nie jest po prostu zmienienie swojego myślenia tylko, ale dotyka bardzo wyraźnych rzeczy. Kiedy Jan Chrzciciel głosił do ludzi o upamiętaniu, to przychodzili do niego zwykli ludzie i pytali się, co mamy robić? Co mamy robić? I Jan Chrzciciel nie mówił im, cieszę się, że teraz entuzjazm i pokój wypełnia wasze serca. Idźcie w pokoju. Nie powiedział im tak, tylko im powiedział, jeśli masz dwie suknie, sprzedaj jedną i daj temu, który nie ma. Zobaczcie, że Jan Chrzciciel do zwykłych ludzi, jak przychodzi, on im nie mówił o tym, że tylko, tak? Nie mamy nawet takich przykładów, chociaż pewnie takie były. Mówił, przestańcie cudzołożyć, albo przestań przeklinać, przestań pić. To za mało jest. To jest zdecydowanie za mało, aby mówić o przemienionym życiu, jeżeli człowiek po prostu z człowieka, który trwa w takich ordynarnych, zwykłych grzechach, po prostu raptem przestaje to robić. To jest za mało. To nie jest chrześcijaństwo jeszcze. Chrześcijaństwo jest wtedy, kiedy z miłości dla drugiego człowieka zmieniasz swój plan. Kiedy z miłości dla drugiego człowieka postanawiasz poświęcić mu czas. Z miłości dla drugiego człowieka postanawiasz sprzedać to, co masz i dać temu, który nie ma. Chrześcijaństwo to jest miłość aktywna. Kiedy przychodzili do niego i mówili, tak, chcemy się upamiętać, wierzymy, że jesteś od Boga, co mamy robić? Mówi, idźcie, sprzedajcie, jeżeli macie coś więcej i dajcie tym, którzy nie mają. To jest upamiętanie. Wyznawali grzechy, nazywali rzeczy po imieniu. Inaczej, bez nazwania grzechu grzechem w swoim życiu, bez powiedzenia, to jest coś, Boże, co muszę zmienić, pomóż mi z tym, jeżeli tego nie będzie, to będzie ci to, jakby twoje przeżycia w sercu będą po prostu przeciekać ci przez palce jak kisiel. Nie będziesz w stanie tego chwycić. Będziesz mieć poczucie frustracji, że po prostu to przeżywam, ale i nic, żadnych kroków do przodu. Będziesz się czuć, jakbyś próbował przybić galaretkę gwoździem do ściany. Po prostu wszystko i tak na nic. Tyle entuzjazmu, ale nie ma konkretnego działania, nie ma konkretnego czynu, bo nie ma wyznania grzechu, bo nie ma przyznania, że to wymaga zmiany. To było złe. To trzeba było zmienić, to trzeba zmienić, to trzeba naprawić. Ponieważ upamiętanie dotyka też rąk, powiedziałem. Trzeba coś zrobić konkretnego. Wyznać grzech i zacząć coś z tym robić. Kiedy przychodzili do niego celnicy, mówił im konkretnie, co właśnie było ich problemem. Problemem celników. Że zdzierali z ludzi więcej niż było potrzeba. Kiedy przychodzili do niego żołnierze, do Jana Chrzciciela i mówili, co mamy robić? To on mówił, nie nadużywajcie swojej władzy i przemocą nie zabierajcie ludzi. każdej grupie, do której się zwracał, która do nich przychodziła, on dawał konkretne wskazówki. Na tym polega upamiętanie. Upamiętanie to nie jest tylko i wyłącznie przeżycie serca. To nie jest tylko i wyłącznie na poziomie umysłu. To wymaga wyznania konkretnej rzeczy, nazwania jej grzechem, albo rzeczą, która stoi na przeszkodzie tego, abym mógł Tobie służyć, Chryste. Zmień to, pomóż mi to odrzucić i wyznać to. Trzeba nazwać problem po imieniu. Jest to niezbędne. Komu wyznajemy te grzechy? Wyznajemy je na pewno Bogu. Wyznajemy to Bogu. Jednak możemy też wyznać ten grzech, wyznać tą rzecz w obecności drugiego człowieka. Dlatego tak ważna jest wspólnota i bliskie relacje w Kościele, abyśmy umieli szczerze ze sobą rozmawiać. W tym zawiodłem, pomóż mi w tym, ja chciałbym to zmienić w swoim życiu. I druga osoba już trzyma cię za słowo i ciebie za tydzień zapyta, jak z tym? Już coś zrobiłeś, zrobiłaś? I mi okazuje się, że to chrześcijaństwo przestaje już być tylko takie z tygodnia na tydzień po prostu bez zmian. Bo naprawdę widzimy, że coś trzeba z tym zrobić. Oczywiście nie chodzi o wyznawanie grzechu w kategorii konieczności, żeby doświadczyć odpuszczenia. To nie jest sakrament. Nie mówię, że... ale w kościołach protestanckich odkładamy na bok wyznawanie grzechów jako potrzebne do odpuszczenia grzechów, bo nie widzimy tego w Piśmie Świętym. Nie uważamy, żeby to była praktyka, którą apostołowie robili. Jednak widzimy, że Pismo Święte zachęca do wyznawania grzechów, aby doświadczyć dalszej przemiany. Wyznawajcie grzechy jedni drugim, abyście mogli być uzdrowieni. Widzimy, że do Jana przychodzili i wyznawali swoje grzechy. Więc dobrą rzeczą będzie, jeśli będziesz miał taką osobę zaufaną w tym gronie wspólnoty, w której funkcjonujesz. Taką osobę zaufaną, do której przyjdziesz i powiesz: chcę, żeby moje naśladowanie Jezusa było realne. I powiesz jej o swoich grzechach. I powiesz: proszę Cię, pomóż mi z tym walczyć. Zaczniecie się o to modlić. Zaczniecie podejmować konkretne kroki. Zacznie coś się dziać. Kiedy apostoł Piotr zaparł się Chrystusa, nie był jedynym, który w tym czasie zaparł się Chrystusa. Był też Judasz. Judasz zaparł Chrystusa. Obaj to zrobili. Różnica polega na tym, że Judasz odszedł i sam został, poszedł do grona szyderców, arcykapłanów. Jedyne, co mu to przyniosło, to to, że się powiesił. Piotr natomiast po tym, jak zaparł się Chrystusa, widzimy, że był we wspólnocie wierzących. Wspólnota, bliskość innych jest bardzo potrzebna. I wiemy, że Piotr przyznał się do swojego grzechu, ponieważ czytamy o tym w Biblii. Miał do kogo pójść. Wyznawanie grzechów jest czymś bardzo potrzebnym w procesie przemiany. Podkreślam to jeszcze raz mocno, bo czuję, że to jest właśnie rzecz, którą muszę przekazać bardzo wyraźnie dzisiaj, jak jesteśmy tutaj. Wyznawanie grzechów jest bardzo potrzebne. Wyobraź sobie, jakbyś zgasił światło i wszedł do ciemnego pomieszczenia. I tam stoisz i raptem ktoś ciebie okłada. Zaczyna ci zadawać ciosy z lewa, z prawa. Jest ciemno i ty nie widzisz w ogóle, co się dzieje. Nie wiesz, kto ciebie uderzy. Zaczynasz machać się, miotać, ale nie potrafisz się bronić. Dopiero kiedy ujawniasz to, co jest dookoła, dopiero kiedy zapalasz światło, wtedy zaczynasz widzieć przeciwnika. I tak samo jest z tym, kiedy my liczymy na to, że czas pomoże nam się uporać z naszymi błędami. Albo że w jakiś sposób jakoś to będzie, jakoś sobie poradzę. No przecież co ja będę komuś zawracać gitarę. Jeśli nie wyznasz grzechu, jeśli nie nazwiesz rzeczy po imieniu, czy to dotyczy twojego osobistego życia, czy to dotyczy twoich relacji z drugim człowiekiem, czy to dotyczy tego, jak jesteś albo nie jesteś posłuszny nakazowi dzielenia się Ewangelią z innymi. Jeśli nie zapalisz światła, to będzie po prostu cały czas diabeł działać w ciemności i będzie cały czas ciebie okładać i będzie manipulować tobą. Bardzo łatwo to jest, ja to widzę doskonale w relacjach międzyludzkich. Jeżeli ludzie jacyś nie powiedzą sobie to, że skrzywdzili się wzajemnie, przepraszam ciebie za to, co ja powiedziałem, nie powinienem to tylko powiedzieć. Albo powiedzieć nawet, wiesz co, to było przykre, co mi powiedziałeś. Próbuję z tym walczyć. Zaczynać się szczerze rozmawiać o tym, nie? Jeżeli czegoś takiego nie ma takiej szczerej miłości wzajemnej, takiego po prostu rozmawiania ze sobą otwarcie w taki sposób, to wtedy ludzie się spotykają ze sobą i diabeł tym manipuluje i tak okłada nas, jak w ciemnym pokoju tylko może być. Po prostu wkłada myśl, a ta osoba tam, zobacz, pewnie zobacz jak stanęła, pewnie myśli coś na twój temat. Zobacz co tamten powiedział. Widzisz? Pewnie myślał o tobie. I tak dalej. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Natomiast kiedy zaczynamy szyć w jawności, w światłości, ujawniając wszelkie jakieś problemy i rozmawiając ze sobą szczerze, to wtedy Bóg zaczyna wchodzić. Zapraszamy Boga do tego. I odpychamy diabła i mówimy nie. Nie będziemy tutaj pozwalać na manipulowanie. Jak jest? Naprawdę. Także wyznawanie grzechów, wyznawanie błędów, to są właśnie życie w szczerości, w otwartości. To jest coś, co jest potężnym narzędziem, aby widzieć moc, przemieniającą moc życia Chrystusa w Kościele i przez Kościół działającą. Jesteśmy ludźmi, którzy mogą sobie na to pozwolić, jeszcze tylko dodam. Możemy sobie pozwolić na otwartość i szczerość i powiedzenie tak, przepraszam, zgrzeszyłem wobec mojej żony, oglądałem pornografię. To nie jest wyznanie, to jest przykład. Osobie zaufanej możesz coś takiego powiedzieć, możesz, no przede wszystkim żonie, ponieważ wiesz, że Jezus Chrystus umierał na krzyżu za twoje grzechy. Że masz to poczucie pewności, że On odpuszcza twoje grzechy na krzyżu, więc możesz otwarcie przyznać i szukać zmian. Królestwo Boże to potężna rzeczywistość. Jest takie malutkie ziarenko. Takie niepozorne na początku. To jest jedna osoba, która otwiera swoje życie dla Chrystusa i mówi drugiej, chcę ci powiedzieć, jak wspaniały jest Chrystus. Jak doświadczyłem go w niezwykły sposób. Przebaczenie grzechów. Wiele innych rzeczy, które z tym wynikają. To jest taka mała jedna rzecz, a może naprawdę spowodować kolosalną przemianę w życiu całej wspólnoty, w życiu społeczności całego miasta. Może zbór Giżycko może być błogosławieństwem dla tego miasta w bardzo namacalny sposób. Właśnie dlatego, że życie Chrystusowe jest tutaj. Ziarenko musi jednak obumrzeć. Trzeba dokonywać zmian. Trzeba być gotowym, aby przyznać się, że to było złe, idziemy do przodu. Trzeba być gotowym, aby zmienić swoje postępowanie, swoje życie. I być otwartym na to, co Pan kładzie przed nami. A jest to potężne i niezwykłe. Po to żyjemy. Jeżeli jeszcze w życiu nie doświadczyłaś czegoś takiego, jakby kiedy widzisz, że dzielisz się z kimś Ewangelią i życie kogoś się zmienia, to jeszcze nie zasmakowałeś tego, jak to jest czuć, że jest się, spełnia się sens swojego życia. Przekazujesz życie dalej. Jest to bardzo podobne do posiadania dzieci, ale to nie jest do końca to samo. Widzieć, jak przemienia się życie innych, jest piękna sprawa. Dlatego żyjemy. Po to tylko jeszcze tutaj nas na ziemi trzyma Pan. Abyśmy byli Jego świadkami, abyśmy mogli doświadczyć tej przemiany i oglądać ją. Niech Pan to sprawi i pobłogosławi to słowo, aby wydało swój owoc w nas. Pomódlmy się.